Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Dzisiaj mówią wieki. Tak, proszę Państwa, bo suma lat życia rozmówców wynosi 161 lat. Gościem naszym jest pan Krzysztof Kumek, technik górnictwa, który co prawda pochodzi z Kielecczyzny, ale zakochał się tutaj nie tylko w pięknej kobiecie, z którą się związał, ale wpierw z górami. Witam pana, panie Krzysztofie.
Dzień dobry, witam państwa.
Jak to się stało, że z pięknej ziemi kozienickiej przyjechał pan do Jeleniej Góry?
Oj, to sprawa jest prosta. Ziemia kozienicka to jest Puszcza Kozienicka, to jest Wisła, to są tereny płaskie wprawdzie, ale bardzo ładne, jest co oglądać. A stąd się bierze, jak się łazi, harcerstwo się wzięło. Jak harcerstwo, no to włóczenie się po Polsce najczęściej z rzeczami na plecach, z plecakiem, z pałatką i z całym wyposażeniem. I nie tylko nasza Kielecczyzna, nie tylko Góry Świętokrzyskie, ale przy okazji tego, że drużyna nasza w Ogólniaku składała się z 20 ludzi tylko, bo nie mógł należeć byle kto chciał, tylko ten, który był przez nas akceptowany. Odbyliśmy pierwszą wycieczkę taką dłuższą w Polskę w 61 roku ubiegłego wieku. Przyjechaliśmy w Karkonosze. Słynna trasa pociągiem Lubin-Jelenia Góra, straszna podróż, gdzie pół wagonu było zajęte przez nas od toalety do toalety, bo w środku nie było w ogóle miejsca. Ale przyjechaliśmy w Karkonosze i zaczęło się łażenie po górach. 2 tygodnie z plecakiem na plecach, z prostym wyposażeniem i z takimi warunkami, jakie wtedy były, bo to był początek 61 rok, poznawaliśmy Karkonosze. Ale mogę się pochwalić, że później znałem je tak, że ci, którzy tu mieszkali, w szczególności młodzież z Norwida właśnie, znali Karkonosze gorzej niż ja. Ale to z czasem minęło. Bo ja przestałem łazić, bo zajęcia w pracy. A ponadto, dzięki temu, że była tu szkoła instruktorów zuchowych, przyjechała moja koleżanka, która prowadziła drużynę zuchową i poznała taką jedną Małgośkę. No i tak się to zaczęło. A proszę Państwa, później, no cóż, trzeba było się czegoś pouczyć, no bo samą turystyką i samymi przyjemnościami nic się nie da. Wylądowałem w Jeńruskich Kopalniach Surowców Mineralnych, mimo że mogłem iść na kopalnię, pracować na Ziemowita na przykład, ale wylądowałem w Karkonoszach. To przede wszystkim dziewczyna i okolica piękna.
Proszę Państwa, harcerstwo przywiodło naszego rozmówcę do Jeleniej Góry, a szkole instruktorów zuchowych, która mieści się w dzisiejszym budynku Politechniki, czyli w dawnym zamku Szawgoczów, właśnie się ta szkoła instruktorów zuchowych znajdowała i tam poznał Krzysztof swoją przyszłą małżonkę, która niestety wcześniej odeszła, no ale wrócił do pracy w Jeleniogórskich Kopalniach Surowców Mineralnych w Szklarskiej Porębie. No właśnie, panie Krzysztofie, poza anteną mówiliśmy o niesamowitym bogactwie mineralnym ziemi jeleniogórskiej. Może krótko o tym.
Moja firma, w której rozpocząłem swoją karierę zawodową, eksploatowała przede wszystkim kopalnię kwarcu Stanisław, która...
To ta najwyższa w Europie.
Najwyższa w Europie, 1082 metry. Ponadto w Krobicy zaświeradowym łupek chlorytowo-serycytowy. Pamiętacie Państwo tamte czasy, kiedy dachy kryło się papą i papa takim kamyczkiem była posypywana drobniutkim. To był ten kamyczek, to był właśnie łupek chlorytowo-serycytowy wydobywany w Krobicy i tam przetwarzany, tam produkowano z niego różne dziwne rzeczy. Na przykład pamiętamy wszyscy wykładziny podłogowe, takie tworzywo sztuczne, pseudosztuczne. Głównym składnikiem wypełniającym tą substancję znowu był łupek chlorytowo-serycytowy, który w Krobicy produkowaliśmy i to w znacznych ilościach, bo cały przemysł tworzyw sztucznych, który produkował wtedy, a budowało się wiele, i potrzeba było dużo wykładzin, produkował te wykładziny w oparciu o naszą mączkę chlorytowo-serycytową. Później, patrząc teraz w kierunku Szklarskiej Poręby, był kamieniołom granitu Wiciarka, na którym jest do tej pory bardzo piękny granit, no a przez niektórych nazywany salcesonem, bo tak wygląda jak dobry salceson. Różowo, biało, czarny. Ach, naprawdę bardzo piękny kamień, dekoracyjny. I za Wiciarką później był zakład Czerwony Potok. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że w Szklarskiej Porębie, na Czerwonym Potoku, prostymi metodami i prostą technologią potrafiliśmy produkować mączkę kwarcową, która miała czystość 4/9, czyli 99,99 SiO2. A na to zbyt, ile by się nie wyprodukowało, tyle było chętnych.
I jakiemu to przemysłowi służyło?
No przemysł szklarski, no w szczególności wykorzystano do produkcji specjalnej. Ja pamiętam tylko,
obronnej także, tak?
Pamiętam, że peryskopy czołgowe były robione w oparciu o nasz kwarc. Chodziło o czystość surowca, z którego potem robiono szkło kwarcowe.
Temu też służyła centralne laboratorium optyczne w dawnej albo i obecnej hucie w Jeleniogórskich Zakładach Optycznych, gdzie była taka specjalna tajny oddział zajmujący się właśnie wykorzystaniem szkła w przemyśle obronnym.
No więc właśnie, to już nie moja działka.
Niech pan na łaskawie powie, panie Krzysztofie, czy właściwie co, reforma skończyła to wszystko, bo mówił pan o tym, że wiele tych rzeczy jeszcze za czasów świetności zostało zniszczonych lub rozkradzionych.
To znaczy, proszę pana, układ był taki, aha, jeszcze dokończę, pan pozwoli, że dokończę jeszcze. Tak. Jeszcze koło Kamiennej Góry złożę bardzo dobrego dolomitu. Huty szkła brały wszystko, bo myśmy mieli dolomit do wysokiej czystości. Ponadto rolnictwo, które miało mączkę dolomitową, mączkę odkwaszającą glebę. Dygresja. Swego czasu panowie rolnicy z okolic Pisarzowic chcieli pozwać JKSM o to, że zapyla im glebę. Skończyło się tym, że panowie naukowcy z Poznania powiedzieli, że oni nam powinni płacić, bo to ten pył, który był, to był czyściuteńki, piękny, drobniutko zmielony i szybko działający nawóz, mimo że nawóz naturalny powoli działają. A ten był drobnej frakcji, także natychmiast oddziaływał na to, co w ziemi leżało. I skończyło się na strachu, bo Zamiast nas straszyć, to powinni nam płacić. Ale wracając teraz do tego, co się zaczęło zmieniać. Przyszły nowe czasy, nowe warunki. Firmy, które brały od nas surowce, zaczęły po prostu padać. Konkurencja weszła i niestety skończyło się tak, że JKSM praktycznie przestał eksploatować nasze złoża. Jeszcze firma jako taka istnieje i tam gdzieś jakiś coś gdzieś produkują. Nie potrafię powiedzieć, kontaktu z firmą już niestety nie mam. Proszę Państwa, na Czarnym w Jeleniej Górze jest duże wyrobisko granitu, bardzo ładnego granitu, który po wojnie był eksploatowany. No ale później rozwijało się Czarne, rozwijała się okolica, miasto się rozwijało i musieli zaprzestać eksploatacji. W Janowicach także piękny kamieniołom, też gra pięknego granitu. Oczywiście zarzucone wszystko. Mówił pan o tym, że przyszły zmiany i zostało rozkradzione. Proszę państwa, no są rzeczy smutne. Ja prowadziłem Wiciarkę przez 1,5 roku i jak potem pojechałem nie tak dawno, parę lat temu, zobaczyć, jak to wygląda, to po pierwsze stwierdziłem, że natura, że przyroda dała sobie radę z tym, co byśmy napsuli, bo ciężko dotrzeć na kamieniołom, tak zarosło to wszystko. No, las po prostu zajął swoją pozycję. Ale inna rzecz, że tam były budynki zrobione z ciosanego kamienia. Nie ma nic. Wszystko zostało rozkradzione i budynek warsztatowy, i budynek sztygarówki, i nawet schron strzałowy. Wszystko to było wszystko to zniknęło. Pewnie stoi gdzieś w jakichś domach mieszkalnych w Szlaskiej Porębie. No przynajmniej tyle pożytku z tego.
Panie Krzysztofie, czy pańskim zdaniem fachowca w końcu od mineralogii przyjdzie czas na eksploatację tych naszych dóbr mineralnych?
Oj, obawiam się, że ekonomia i duże złoża nas zabiją. Ja z przyjemnością jeżdżę czasami po okolicy, to dostrzegam, ja jeżdżę często, i oglądam, jak wyglądają współcześnie wyposażone kamieniołomy. To, co myśmy mieli, no to było, no było proste, prymitywne, ale no pozwalało produkować. Współczesne wyposażenie kamieniołomów jest takie, że ja z podziwem patrzę, jak to można inaczej zrobić. Były takie czasy, że nie było czym, nie było jak, trzeba robić było tym, cośmy potrafili zrobić. A teraz jest już inaczej. I my nie wygramy z tymi, którzy mają ogromne złoża, którzy nie dbają o przyrodę. No, Szklarska Poręba stoczyła bój z amatorami budowy na kopalni kwarcu Stanisław, która oczywiście jest nieczynna. Osiedla apartamentowców. Na szczęście na górze, na ścianie, gdzie były takie wiatry, że jak wystawiłem rękę z wiatromierzem za drzwi budynku, to zagwizdał wiatromierz i skończyła się skala urządzenia. Także budowanie tam, no trochę odważny pomysł. Tak. Na szczęście nie będzie tego.
Proszę pana, później pan się zajął drogownictwem w ramach takiej słynnej firmy poznańskiego przedsiębiorstwa robót drogowych. I między innymi, jak dzisiaj jedziecie państwo do Szklarskiej Poręby tą drogą, to wyglądała ona zupełnie inaczej w latach 60. Pan Krzysztof właśnie tę drogę obsługiwał nawet z dynamitem.
No, dynamitem nie, bo myśmy dynamitu nie używali. Amonit skalny był taki łatwiejszy w użyciu, prostszy i tańszy materiał wybuchowy. I całą drogę, na dobrą sprawę, od Piechowic, od przejazdu kolejowego, od przejazdu nad torami kolejowymi, gdzie strzelałem przyczółki, aż do samej Szklarskiej Poręby zrobiliśmy od nowa. I popatrzcie państwo, tyle lat już ta droga stoi i trzyma się to wszystko kupy. Można było zrobić przyzwoicie, można było zrobić dobrze. Także, a ja po prostu wykonywałem roboty strzałowe i produkowałem dla nich stosunkowo krótko kruszywo. No bo drogi to są przede wszystkim kruszywa. I jak się używa byle czego, to potem są byle jakie efekty. U nas były dobre kruszywa i jak widzicie, droga do Szklarskiej Poręby trwa.
No właśnie, zostańmy przy kruszywach. Później przez czas pańskiej funkcji sztygara w jednym z wirowisk pozyskujących żwir dla budownictwa drogowego właśnie.
W Wojanowie powstała na niemieckiej technologii zakład produkujący żwiry. Proszę państwa, i znowu produkcja jakości była taka, że jak budowano Hutę Katowice i Transbud wysyłał samochody do Katowic obsługi budowy, to żeby nie jechać na pusto, zawsze wszystkie samochody zabierały od nas żwir. Jest to dyktoryjka, nie wiem czy w 100% pewna, ale kierowcy mi opowiadali, ci, którzy tam wtedy jeździli, że mało który samochód ze żwirem dojechał na budowę Huty Katowice, że został po drodze opędzlowany albo rozkradziony. No bo to był takiej jakości żwir. Wierzcie mi państwo, jakość naprawdę bardzo wysoka. Tak dla ciekawości, końcówka Zabobrza stoi także na złożu żwiru. Nie eksploatowano go, no bo postawiono Zabobrze. Stąd mamy potem kłopoty z wiatrami i z różnymi innymi rzeczami. Tam, gdzie inni nie chcieli budować, nasi poprzednicy, myśmy wybudowali. No, mój Boże, stoi. Mieszka bardzo dużo ludzi i sobie chwalą.
Panie Krzysiu, drogomistrzu mógłbym powiedzieć, czemu te nasze drogi są tak fatalne?
Ja dróg nie budowałem jako drogowiec, bo się na tym nie znam, ale doświadczenia i to, co widziałem sam i przy czym, no w czym maczałem palce i materiały wybuchowe, to jak się dobrze zrobi, przygotuje się całą bazę pod budowę drogi, czyli wszystkie elementy, które schodzą po to, żeby droga była, jak się je dobrze zrobi i z dobrych materiałów, no to musi być dobre. jak się robi byle jak, byle szybko, to potem już dobrze nie będzie. No.
Proszę pana, proszę państwa, i tak żeśmy doszli do problemu pasji pana Krzysztofa, który w roku 1971 jako pierwszy Dolnoślązak wygrał konkurs pod tytułem Wielka Gra z zakresu komunikacji. Tak to było i niech pan o tym powie, jak się ta pańska pasja znawstwa samochodów i problematyki ruchu drogowego zaczęła.
Zaczęło się wszystko od powstania samochodu Mini, Austin Mini, Morris Mini, takie maleńkie samochodziki, samochodzik, który powstał na bazie czterech krzeseł i pomysłu konstruktora Isigonisa. No po prostu postawił cztery krzesła, naokoło tego narysował budkę samochodu, z przodu postawił poprzecznie umieszczony silnik, co to jeszcze bardzo ciekawej konstrukcji, bo olejenie tego silnika było wspólne ze skrzynią biegów. No trochę wariacki pomysł, ale tak powstał pierwszy samochód, który był i jest do tej pory przepiękny. Dla mnie, poza Jaguarem typu E, jest to drugi co do urody samochód na świecie. A później, no trochę tam kiedyś się czekał, że jakiegoś francuskiego, jak już mieszkałem w Jeleniej Górze, poznałem Empik jeleniogórski, który mieścił się na długie jeszcze. I gdzie miałem założoną przez sympatyczne panie teczkę z pismami motoryzacyjnymi, a w szczególności z francuskimi. I powolutku, powolutku pogłębiałem oczywiście to, co mnie interesowało. Także motor nasz polski wtedy był ciekawy, bo nie było dostępu do innej literatury. Książki ukazywały się motoryzacyjne bardzo rzadko, bardzo niewiele. Także trzeba było szukać, gdzie się tylko dało. A było w czym, bo na naszym terenie, tam w centralnej Polsce, nie było specjalnie dużo samochodów, jeżeli chodzi o typy, ale jak już przyjechałem tu, na Dolny Śląsk, zobaczyłem bogactwo typów, które pozostały po naszych poprzednikach. Ale także w eksploatacji użytkowej. Na przykład w JKSM-ie, na kamieniołomie jeździły samochody wywrotki Pragi czeskie. To był samochód bardzo prymitywny, bardzo prosty, silnikiem chłodzonym powietrzem i kierowcy, którzy tym jeździli, to byli właściwie byli skazańcami. Ten samochód był zawsze zadymiony, zawsze kopcący, zawsze śmierdzący, no ale innych wtedy nie było. Jak się pokazały pierwsze Tatry 111, te wielkie takie papugi, to już było ho, 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 jaki sukces, a później pokazały się już Tatry 138, mówią o kamieniołomach. I wreszcie, w miarę pół czasu, mieliśmy w JKSM-ie pierwsze tachacze czeskie. To były takie ładne urządzenia, w tej chwili bardzo popularne na dużych budowach, a wtedy bardzo niewiele ich było, bo myśmy byli chyba jedni z pierwszych w Polsce, którzy takie urządzenia eksploatowali. To było 24-tonowy samochodzik z napędem na przednią część, bo to były dwie części, część napędowa i część ładunkowa. I to było eksploatowane tylko na kamieniołomach, bo na drogi to jeździć nie mogło. A w tej chwili, jak patrzycie na budowach dróg w Polsce, to takich tachaczy, bo to było z czeskiego wzięta nazwa, jeździ po Polsce na budowach naprawdę bardzo dużo i znacznie większych niż tamte, co myśmy mieli. I to był taki pierwszy kontakt z rozwojem motoryzacji użytkowej. Pamiętacie pewnie państwo, jak po drogach, po ulicach jeździły karetki, też czeskie najczęściej, Skody Rapid. To był taki śmieszny samochodzik z łamanym tylnym mostem, tak się to nazywało technicznie. Takie miały krzywo ustawione do nawierzchni koła. Jak się zwiększało obciążenie, to te koła tak chyba nie prostowały. W każdym razie były to samochody proste, niezawodne. No, nie, komfortu ani lekarze, ani obsługa nie mieli, ale były. Później przyszły Warszawy, później przyszły Fiaty i to się tak powolutku zmieniało. Komunikacja. Po wojnie, z tego co zastano w Polsce, przerabiano na różne sposoby na to, żeby ludzie mogli z tego korzystać. Były swego czasu produkowane stary, które miały taką budę, jak to nazwać, nie potrafię tego nazwać, ale służyło to do przewozu ludzi jako normalne kursowe autobusy. Potem się pokazały szosony z Francji, potem się pokazały skody z Czech, potem się pokazały już znacznie później węgierskie Ikarusy, a później pokazały także się nasze Jelcze. Pomijam autosany, bo to był samochód prosty i no, jeździło także w komunikacji miejskiej, ale to nie były dobre autobusy, bo silniki były z ciężarówki wzięte, układ zawieszenia był wzięty też z ciężarówki. No, bardzo prymitywne, proste jeździło, stwarzało na miastach komunikacji miejskiej. A później, w miarę upływu czasu, przez Pociepice, jak pamiętamy, jeździły tramwaje do Sobieszowa, do Podgórzyna, jeździłem takimi tramwajami. I w miarę upływu czasu, jak się pokazały już Jelcze nasze, zaczęły jeździć autobusy miejskie. Też to komfort był żaden. Nawet porównując z dzisiejszymi autokarami, które jeżdżą, bo to już autokary, to co jeździ na liniach miejskich. I klimatyzacja, i komforty, i zawieszenie pneumatyczne, i różne inne rzeczy. To jest dzisiaj, a wtedy tego nie było. Trzeba było jeździć tym, co dawała nam współczesna technika.
No ale ten ogląd aktualnej wtedy sytuacji w sprzęcie samochodowym, że tak to nazwę, dał panu pewną wiedzę po to, żeby się zebrać w odwadze i wystartować w tej wielkiej grze, o której żeśmy rozmawiali, a w której pan zarobił zawrotną ilość pieniędzy.
Zawrotne 25 tysięcy.
No na tamte czasy, panie
tak,
Krzysiu,
to były pieniądze. To było 25 tysięcy.
Proszę powiedzieć, jak doszło do tego konkursu i czy pamięta pan jedno decydujące pytanie?
Tak. Ja pamiętam, jak wysyłałem telegram zgłoszeniowy na poczcie w Cieplicach. Pani się tak na mnie patrzyły, że zgłaszam się do wielkiej gry. No zgłaszam się. I później jak przychodziły telegramy, kiedy mam pojechać, bo to wtedy jeździło się raz na miesiąc, że mam pojechać, czy potwierdzam przyjazd, potwierdzałem. Pani już trochę inaczej na mnie patrzyły, bez takiego zdziwienia. To tak bardziej normalne to już było. Ja korzystałem, to tak trochę już dygresyjnie, z tego, że dyrektor zjednoczenia, które było w Warszawie, po prostu jeździmy na delegację do Warszawy. O, najprościej. Bo to jednak była wyprawa. Trzeba było za podróż zapłacić, coś zjeść po drodze i potem wrócić jeszcze. Także w zjednoczeniu podbijano mi delegację i jeździmy na koszt państwa, proszę państwa. W każdym razie pytania były bardzo różne. Pan Rostocki, który był jednym ze rzeczoznawców, no, łapał. Jedno z najtrudniejszych pytań, na które trafiłem, było o dziwo, nie wcale nie takie współczesne, nie do tamtej technologii samochodowej, jaka była, bo to było pytanie o samochód ZIL-151. To nigdy nie był nowoczesny samochód, a temat wielkiej gry był rozwój techniczny nowoczesnego samochodu. Tylko to było zawsze zerżnięte ze Stanów Zjednoczonych, ciężkie samochodzisko, byle jakie, prymitywne, ale swoje funkcje szczególnie w wojsku spełniał. I chodziło o to, jaki był typ sprzęgła w samochodzie ZIL-151.
Jezus Maria.
Tak, a tam dlatego pytanie było fajne, bo sprzęgło było nietypowe. No bo można podzielić sprzęgła na jedno albo wielotarczowe, no bo tak to się dzieli. A ZIL miał sprzęgło dwutarczowe i o dziwo w takiej dużej ciężarówce suche. Czyli tak jak normalnie, jak w naszych maluchach, suche sprzęgiełko. Tak, tego, bo skrzyń biegów wtedy jeszcze automatycznych w rosyjskich samochodach nie było. W każdym razie był zaskoczony, że wiedziałem, o co chodzi w tym samochodzie. Także jedno z pytań dotyczyło na przykład, ile teleskopów mamy w samochodzie Volkswagen Garbus. Jak ktoś nie wiedział, to nie wiedział. A wcale nie cztery, bo pięć. Bo w układzie kierowniczym jeszcze był teleskopowy tłumik drgań.
Także to wspaniale, ja pamiętam.
To były takie zagrywki.
Panie Krzysztofie, ja obgryzając paznokcie, siedziałem i oglądałem ten teleturniej na aparacie chyba Szafir albo telewizyjnym Szafir i z wielką radością żeśmy odnotowali te pana 25 tysięcy złotych. To była główna wygrana. Niech pan powie, jak pan pobierał te pieniądze w Warszawie w kasie, to walizkę trzeba było wziąć czy jak?
Nie, dawali książeczkę, na której był wkład 25 tysięcy złotych i później trzeba było pójść normalnie do PKO albo na pocztę i sobie wybrać pieniążki. Ja miałem o tyle dobrze, że w Warszawie była kolonia kozienicka, czyli moi starsi koledzy, którzy pokończyli mój ogólniak, starsze koleżanki, którzy pracowali w Warszawie, pokończyli, że tam pracowali. I poszedłem do centrali PKO i wybrałem sobie tak od swobodnie, z uśmiechem na twarzy, u koleżanki starszej 10 tysięcy złotych. Moja ówczesna żona, Małgorzata, przyjechała z niedzieli na poniedziałek pociągiem iśmy w poniedziałek ruszyli w Warszawę. Proszę pana, trafiliśmy dobrze, bo był tydzień francuski. Wtedy były, jak pan pamięta, w centrum w Warszawie, tych domotowarowych centrum, tygodnie różnych państw. Trafili na tydzień francuski. I proszę mi wierzyć, było to dzika radość, jak chodziliśmy po sklepach, po stoiskach i pytam się swojej żony, podobać się to? Tak. No to ja do pani obsługi proszę zapakować. I tak parę razy patrzyli się na mnie i na nas, jak na rarogi.
Tak, no proszę pana, to rewelacyjnie. Tak. Mimo, że od tamtego czasu minęło 60 lat, to dzisiaj moja żona ma ten sam talent, co pańska wtedy, bo też potrafi rozpuścić wszystko. Ale za to te żony swoje właśnie kochamy. Panie Krzysiu, przejdźmy do dzisiejszej Jeleniej Góry. Jest pan emerytem, ma pan pasję dalej. Chcę państwu powiedzieć, że będziemy przypominali audycje nagrane przed 7 czy 8 laty z panem Krzysztofem w programie motoryzacyjnym, gdzie w sposób wyjątkowo ciekawy mówi właśnie o motoryzacji tamtych czasów, lat 50., 60. Ale przechodzimy do dzisiejszej Jeleniej Góry albo Cieplic, jak to woli. Mieszka pan w Cieplicach i proszę powiedzieć, gdyby pan miał taką czarodziejską różdżkę, co by pan w tej Jeleniej Górze Cieplicach zmienił? A co pana fascynuje? Czy to prawda, że Jelenia Góra jest miastem dalekim od szosy? Czy wreszcie wykorzystaliśmy już wszystkie szanse na to, aby ludzie u nas zostawiali dudki w dziedzinie turystyki? I czy zrobiliśmy wszystko, aby młodzież została na naszych miejscach tutaj właśnie w tym kochanym mieście?
Ja powiem troszeczkę inaczej. Byłem radnym i członkiem zarządu miasta pierwszej rady po 1989 roku. Poznałem wtedy troszkę rzeczywistość taką, jaką mieliśmy pod nogami i naokoło i stwierdziłem, że a jakże zrobić można bardzo wiele, tylko właśnie te dudki, które trzeba mieć, żeby je dobrze wykorzystać. Proszę pana, widziałem szamotanie się z instalacjami podziemnymi, z wodociągami, z kanalizacją, z nawierzchniami, z tym jak było to budowane, no mój Boże, tak jakie były wtedy warunki techniczne, wcześniej mówię, po 1989 roku, zmieniło się to wiele. I do dzisiaj mamy, że mamy rozkopaną Jelenią Górę, bo się rozłazi to, co położone było w ziemię na przykład 100 lat temu, bo się musi rozleść. Mamy naprawdę przepiękną okolicę. Myśmy swego czasu łazili z żoną dużo po okolicy i na przykład kolorowe jeziorka. Tam się naprawdę bardzo mało ludzi spotyka, bo nie ma reklamy tego, nie ma pokazania tego nawet w telewizji, żeby te jeziorka, jak się je pokazuje, żeby one były kolorowe. Że jest gdzie mieszkać, jest w Starskiej Porębie przecież jest w tej chwili chyba gdzieś ponad 20 tysięcy miejsc do spania. I do odpoczywania. Jakuszyce się rozbudowały. Są tereny do jeżdżenia. No mamy GOPR, który prężnie działa i pilnuje, żeby to było bezpieczne. Niestety przykro mi, że koledzy mają takie doświadczenia jak ostatnio na Śnieżce. Ale to nie od nich zależy. To zależy od tych, co przyjeżdżają. Proszę państwa, u nas naprawdę można było zrobić bardzo wiele i działo się bardzo wiele. I ja podziwiam Jelenią Górę, ona jest coraz ładniejsza. Jak się jedzie Wojska Polskiego i się patrzy na te pięknie odnowione domy, które są naprawdę kolorowe. I miasto, w którym są, część ulic już jest dobra, gładka, ale potem się jedzie drogą z Cieplic do Sobieszowa i każdą dziurę, jakiej się nie da ominąć, czujesz na własnych plecach i na własnym grzbiecie, no to jest coś strasznego. Rozmawiałem z panem prezydentem dzisiaj i obiecał, że w tym roku już te podstawowe, te największe dziury będą łatane. Ale to pieniądze znowu, no. Znowu pieniądze. Nasze miasto nie jest najbogatszym. Ja się boję tylko jeszcze jednej rzeczy. Jak będzie uruchomiony ten ośrodek kempingowy za torami w Cieplicach, jak nam w tych Cieplicach, na tych wąskich dróżkach, nagle przybędzie na przykład 400 samochodów. Tych, którzy przyjechali i mieszkają w domkach kempingowych. A te samochody muszą gdzieś się zmieścić. Ciekawy jestem, czy było zrobione studium komunikacyjne i obciążenia ruchu naszych ulic przez te samochody. Jeszcze jedna rzecz. W tej chwili już na przykład wyjechać na mojej ulicy Cieplickiej z domu w ciągu dnia, to już jest problem. Bo samochodów jedzie tyle, że nie mieścimy się na ulicy.
Proszę Państwa, gościem naszym dzisiaj był pan Krzysztof Kumek, technik górnictwa, sztygar górnictwa, specjalista od drogownictwa także, który budował...
I robót strzałowych,
tak, który budował drogę do Szklarskiej Poręby, którego pasją jest komunikacja, który wygrał główną nagrodę w 1971 roku w konkursie telewizyjnym Wielka Gra i to było 25 tysięcy złotych, który błyskawicznie żona pomogła mu wydać, tak jak dzisiaj to żony robią. No i proszę Państwa, i na koniec podzielił się swoimi obawami, że rozwój miasta, rozwój budownictwa to nie tylko sukces miasta. Za tym wszystkim musi iść infrastruktura, a szczególnie infrastruktura drogowa, począwszy od posadowienia aż po samą nawierzchnię, która, jak Krzysztof mówił, jest fatalna, bo kiedy go wieźli do szpitala w związku z dysfunkcją kręgosłupa, to przeżywał katorgi. Panie Krzysztofie, na koniec proszę, aby pan wybrał sobie jakąś melodię lub piosenkę, lub twór sceniczny, który panu nasza redakcja zadedykuje.
Proszę pana, kocham muzykę klarnetową wprawdzie i kocham jazz. Moje sympatie do jazzu skończyły się na epoce swingu. A gdybym mógł usłyszeć Bluebird Hill Armstronga.
Ha! Proszę pana, dzisiaj pan mówi, jutro ma. Dziękuję panie Krzysztofie.
Dziękuję pięknie.
I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill and lingered until my dreams came true.
The wind in the willow.
Part of me still, for you are my thrill on Blueberry Hill.
I found my thrill.
Come climb the hill with me, baby,
on Blueberry Hill.
We'll see what we shall see
on Blueberry Hill.
I'll bring my horn with me. I'll be with you where berries are blue.
The moon stood still.
Each afternoon we'll go
on Blueberry
Hill. Higher than the moon we'll go
and linger until
your wedding in June we'll go.
My dreams came true.
Papa thought it was buzz, but didn't it? The wind and the willow play.
Do you really love me?
love's sweet melody. But all of those vows we made with her were never to be. Though we are part of the day, you part of baby girls. For you were my thrill. On Blueberry Hill, Bobby did that too. Bobby did that too.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?